Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić 22. rocznicę powstania Radia Maryja. Na wspólne świętowanie do Torunia przyjadą Polacy z różnych stron kraju i świata.
Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące obchodów rocznicowych są umieszczone na portalu internetowym Rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl.
Pod hasłem Być Kościołem Jezusa Chrystusa na Jasnej Górze rozpoczęły się rekolekcje dla biskupów.
W programie jest 8 nauk rekolekcyjnych, wspólne modlitwy brewiarzowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także Dzień Sakramentu Pokuty.
Tegoroczne rekolekcje episkopatu poprowadzi ksiądz biskup Edward Dajczak, pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Rekolekcje dla księży biskupów potrwają do czwartku.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście zakończyła się kolejna rozprawa dotycząca byłego posła Witolda Tomczaka, który sprzeciwił się znieważeniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w 2000 roku.
Sprawa dotyczy instalacji włoskiego pseudoartysty Maurizio Cattelana, który przedstawia postać papieża przygniecionego wielkim głazem.
Jako świadek przesłuchany został Tadeusz S., pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym instalacja została ubezpieczona. Ubezpieczyciel żąda od Tomczaka zwrotu pieniędzy.
Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych z funduszy Unii Europejskiej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii odnieśli się do rzekomego sukcesu, jakim chwali się rząd Donalda Tuska, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
Podsumowując poprzednią perspektywę wieloletniego budżetu, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przyszła, można powiedzieć, na gotowe. Realizacja projektów z wykorzystaniem tych pierwszych pieniędzy, które przyszły do Polski po akcesji, była wtedy bardzo zaawansowana.
3870 osób zatrudniono w stołecznym ratuszu i urzędach dzielnic za rządów Hanny Gronkiewicz-Walc. Wynika z odpowiedzi ratusza na interpelację radnego Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Krajewskiego. To skandalicznie dużo, ocenia radny.
Potrzebujemy tych pracowników między innymi do obsługi funduszy Unii Europejskiej, odpowiada ratusz.
Prawo i Sprawiedliwość nie odmówi poparcia dla projektu powołania Komisji Śledczej do spraw infoafery, oświadczył szef tej partii. Przyznał, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest jednak entuzjastą tego pomysłu ze względu na doświadczenia z Komisją do spraw afery hazardowej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewniło Komisję Europejską, że sprawdzi, czy domniemana korupcja, sprawa objęta śledztwem w sprawie zamówień w informatyce, dotyczyła unijnych projektów i że w razie czego zatrzyma lub wycofa unijne dofinansowanie. W związku z tym Komisja Europejska na razie nie podejmuje żadnych działań.
SLD domaga się odwołania generała Waldemara Skrzypczaka z funkcji wiceszefa MON w związku z jego ujawnionym przez media listem dotyczącym kupna izraelskich dronów. Chce też zwołania posiedzenia speckomisji.
Nie ma takiej potrzeby, odpowiada szefowa komisji Elżbieta Radziszewska.
Wicepremier, szef PSL Janusz Piechociński poinformował, że jutro będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat zmian personalnych w rządzie i planów na najbliższy czas. To najbardziej autorskie rozdanie Donalda Tuska, skomentował rekonstrukcję gabinetu.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefami central związkowych na pierwszej debacie od czasu wyjścia związkowców z Komisji Trójstronnej.
Debata pod hasłem „Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse, bariery, rzeczywistość” odbyła się w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Oświatowa Solidarność zaostrzyła protesty związane z projektowanymi zmianami w prawie oświatowym. Związkowcy krytykują propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w projektach nowelizacji ustaw o systemie oświaty i karcie nauczyciela.
Jutro z przedstawicielami MEN mają się spotkać członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W sobotę pod hasłem „Dość tego” zorganizowali oni demonstrację w Warszawie przeciwko zmianom w oświacie.
W najbliższej przyszłości możliwa jest odbudowa popytu konsumpcyjnego, choć proces ten może mieć powolny charakter, ocenił Narodowy Bank Polski w swoim raporcie.
W dokumencie zaznaczono, że sprzedaż detaliczna w trzecim kwartale przyspieszyła do 3,9% rok do roku, wobec wzrostu o 1,5% rok do roku w drugim kwartale 2013 roku, co według NBP-u wskazuje na możliwość poprawy dynamiki spożycia prywatnego w najbliższych kwartałach.
Około 2/3 Polaków uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku. Tylko mniej więcej 1/5 była przeciwnego zdania, a 15% badanych nie miało na ten temat opinii. Tak wynika z listopadowego sondażu CBOS-u.
Bank Gospodarstwa Krajowego chce jeszcze w grudniu podpisać umowy z bankami, za pośrednictwem których będą udzielane kredyty z dopłatą państwa na zakup pierwszego mieszkania. Do tej pory do BGK zgłosiło się 16 banków.
W sobotę weszła w życie ustawa, która ma pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego.
Kilka nieznanych dotąd zdjęć wykonanych podczas przeprowadzonej w 1946 roku ekshumacji w Piaśnicy znalazł pion śledczy gdańskiego IPN, którego prokuratorzy badają sprawę masowych zabójstw dokonanych jesienią 1939 roku przez Niemców, głównie na Polakach.
Według niektórych szacunków w Piaśnicy zabito i pochowano od 12 do 14 tysięcy osób, głównie mieszkających na Pomorzu Polaków, zamordowanych przez Niemców w 1939 roku. Jesienią 1946 roku przeprowadzono częściową ekshumację szczątków ofiar mordów.
Ambasada Rosji w Polsce podliczyła straty, jakie poniosła 11 listopada, kiedy chuligani obrzucili teren ambasady racami, kamieniami i petardami. To 11 tysięcy dolarów, powiedziała atasze prasowa.
Nota w sprawie strat została przekazana władzom stolicy. Stołeczny ratusz odpowiada, że to nie on był organizatorem Marszu Niepodległości, podczas którego ambasada poniosła straty.
Polityka wschodnia Unii Europejskiej zbankrutowała, powiedział europoseł Zbigniew Ziobro. Ocenił, że to przede wszystkim Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za ciężką porażkę negocjacji z Ukrainą.
Chodzi o decyzję rządu premiera Mykoły Azarowa, który ogłosił pauzę w przygotowaniach do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co spotkało się z protestem społecznym.
Ukraińska milicja brutalnie rozprawia się z uczestnikami akcji poparcia dla umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia Europejska, którzy rozstawiają namioty na głównych placach miast we wschodniej części kraju.
Zwolennicy integracji europejskiej Ukrainy demonstrują od ubiegłego tygodnia.
Znajdująca się w więzieniu była premier Ukrainy Julia Tymoszenko ogłosiła głodówkę, domagając się od władz jej kraju podpisania umowy stowarzyszeniowej.
Córka byłej premier Ukrainy zwróciła się na łamach dziennika Bild do władz Niemiec z apelem o pomoc dla przetrzymywanej w więzieniu matki. Opowiedziała się za podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
Oferta podpisania umowy stowarzyszeniowej wraz z umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Ukrainą pozostaje aktualna, oświadczyli w Brukseli szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.
Unijny komisarz do spraw rozszerzenia powiedział, że Bruksela czeka na decyzję władz w Kijowie w tej sprawie do najbliższego piątku.
Ukraina nie ma alternatywy dla budowy społeczeństwa opartego na standardach europejskich, a ja nigdy nie wystąpię przeciwko woli swojego narodu, oświadczył prezydent tego kraju Viktor Janukowycz.
Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Rosji Władimira Putina. Pierwsza rozmowa nowego papieża z rosyjskim przywódcą w Watykanie trwała 35 minut.
Następnie podczas publicznej części spotkania Putin wręczył Franciszkowi kopię ikony Matki Bożej Włodzimierskiej.
Niemiecka prasa krytycznie oceniła zakończony w weekend szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie. Wytknęła brak konkretnych rezultatów spotkania, a Polsce jako gospodarzowi zbyt małe zaangażowanie oraz dymisję ministra środowiska Marcina Korolca w czasie obrad.
Ponad 2 miesiące po wyborach do Bundestagu negocjacje w sprawie utworzenia przez CDU, CSU i SPD wspólnego rządu weszły w decydującą fazę. Szefowie trzech partii omawiają w Berlinie punkty umowy koalicyjnej, co do których nadal nie ma zgody.
Niemal wszystkie irańskie gazety chwalą porozumienie z mocarstwami w sprawie irańskiego programu nuklearnego i podkreślają osobisty sukces szefa MSZ Mohammada Javad Zarifa. Większość Izraelczyków nie wierzy, że Iran wstrzyma pracę w sprawie atomu.
Chiny udostępnią krajom Europy Środkowej i Wschodniej kredyt w wysokości 10 miliardów dolarów, aby wesprzeć rozbudowę infrastruktury w tym regionie.
Jednocześnie państwo środka chce zwiększyć importy żywności, zadeklarował chiński premier.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oświadczył, że konferencja w sprawie Syrii Genewa II odbędzie się 22 stycznia.
Nie sprecyzowano, czy w konferencji weźmie udział Iran, co było kwestią sporną między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
Władze izraelskie dały zielone światło dla budowy 829 domów w kilku osiedlach żydowskich na zachodnim brzegu.
Problem osadnictwa żydowskiego na terenach, które Palestyńczycy uważają za część swego przyszłego państwa, pozostaje jedną z głównych przeszkód na drodze do porozumienia izraelsko-palestyńskiego.
Był to skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.
Dziękujemy Państwu za uwagę.